Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Mały Katyń. Tak, niektórzy określają obławę augustowską i to nie tylko dlatego, że była to masowa zbrodnia z zimną krwią zaplanowana i wykonana na naszych przez łajdaków z ZSRR. Również wypieranie się tej masakry przez sprawców ze wschodu cały czas budzi zażenowanie i wściekłość. Ale, czy przeciwko polskim partyzantom, albo jak ich wtedy nazywała propaganda, bandytom i niedobitkom, wystąpili również Polacy? Kim był porucznik Maksymilian Sznepf? Czemu polskich partyzantów osobiście miał się bać sam Stalin? Gdzie doszło do największej bitwy, czy niestety dosadniej rzecz ujmując, masakry? Jakich potworności potrafili dokonywać Sowieci, żeby im się tylko statystyki w tabelkach zgadzały? I czy, mimo iż nie odnaleziono setek ciał ofiar, są jakieś dowody na to, że ta zbrodnia miała miejsce? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Jak już dobrze wiecie, choćby z naszego odcinka o UB, Sowieci bardzo szybko zaczęli się instalować na polskiej ziemi. Jeszcze w czasie trwania II wojny światowej zmienił nam się na dobrą sprawę tylko okupant. Niektórzy nie mieli nic przeciwko, innym zdecydowanie to przeszkadzało i chcieli walczyć, a jeszcze inni wychodzili z założenia, że no nie tak miało być, ale chyba jakoś to z tymi ruskimi będzie. Zacznijmy od tych ostatnich, a konkretnie od żołnierzy tak sprawę stawiających. W styczniu 1945 roku rozwiązano Armię Krajową i formalnie żołnierze mieli wolną rękę, ale już wcześniej wielu AK-owców wychodziło z podziemia, ujawniało się, żeby otwarcie walczyć z Niemcami. Szybko się jednak okazało, że takie nomen omen wyjście przed szereg dla wielu to nie jest przesadnie bezpieczna opcja, bo żołnierze byli rozbrajani, aresztowani i sprawdzani przez wchodzących do Polski Sowietów. No i później jak się trafiało do komunistycznej armii, to można było w sumie mówić o szczęściu, bo pozostali, uznani za elementy niepewne, trafiali albo do katowni nowo powstałych służb, albo byli wywożeni w głąb Związku Radzieckiego i ich los był raczej przesądzony. Czy to dlatego nie wszyscy żołnierze Armii Krajowej nie posłuchali rozkazu i nie złożyli broni? Jasne, zdarzało im się słyszeć o losach innych żołnierzy, ale przede wszystkim oni z założenia od początku nie ufali Sowietom i było to podejście bardzo rozsądne. Wśród tych ludzi był między innymi pułkownik Władysław Liniarski, który wraz ze swoimi ludźmi działał na Białostocczyźnie. Liniarski przekształcił pozostałe przy nim struktury w AKO, Armię Krajową Obywatelską, która miała kontynuować walkę z zagrożeniem, przy czym już nie niemieckim. Obecność polskiego zbrojnego ramienia była tam uzasadniona z kilku powodów. Po pierwsze, panowało wtedy takie powszechne przekonanie, że Sowieci chcą włączyć niedaleką Suwalszczyznę w granice ZSRR, ale to wcale nie wielka geopolityka, zwykłych ludzi niepokoiła najmocniej. Bo mimo że front już przeszedł, to naprawdę nie można było stwierdzić, że w północno-wschodniej Polsce jest bezpiecznie i spokojnie. Nic z tych rzeczy. Po pierwsze, nowa administracja na czele ze służbami bezpieczeństwa bywała bardzo brutalna, a poza tym powojenny chaos wykorzystywały lokalne bandytów, które napadały na lokalsów i zabierały ludziom to, co jeszcze im po wojnie zostało i naprawdę dobrze było, jak pozostawiały swoje ofiary przy życiu po całej takiej akcji rabunkowej. Żołnierze AKO chcieli chronić lokalsów przed tymi zagrożeniami, choć oczywiście nowa komunistyczna władza najbardziej była wściekła po akcjach wymierzanych bezpośrednio w nią. No, nie mogła sobie pozwolić na takie akcje, jakie odstawiała choćby ekipa Łoma. Łom to pseudonim porucznika Bronisława Jasińskiego, który dowodził AKO w powiecie augustowskim. W regionie było około 600 partyzantów, w tym jeszcze kilku oficerów przedwojennego Wojska Polskiego. Mało? Wystarczająco dużo, żeby skutecznie paraliżować komunistyczną administrację i sprawiać, żeby zarówno przedstawiciele, jak i sympatycy nowej władzy czuli się bezpiecznie w zasadzie tylko w miastach i to w dzień i to jeszcze najlepiej pod obstawą. Ale okej, podajmy sobie jakieś konkrety. Do końca czerwca na Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie AKO miała zlikwidować ponad 70 osób, od brutalnych bandytów po brutalnych funkcjonariuszy, czyli w sumie też bandytów, a to nie wszystko, ponieważ organizowano również ataki na mniejsze transporty czy oddziały Armii Czerwonej czy NKWD. I tak na przykład 17 maja nasi partyzanci rozbroili kilkunastu czerwonoarmistów, którzy prowadzili całkiem tęgie stado bydła. Kilkaset sztuk, które wielki brat właśnie sobie do siebie zawijał, bo kto mu przeszkodzi, prawda? A tu jednak niedoczekanie. Była to spora potwarz dla nowej władzy, ale jednak nie tak tęga jak to, co wydarzyło się parę dni później. 21 maja pod Augustowem partyzanci podłożyli minę w wyniku działania, której jeden z radzieckich wozów już nigdy więcej ani metra nie ujechał, a to dopiero początek plusów, ponieważ w środku był prawdopodobnie kapitan tamtejszego garnizonu NKWD, na bank w każdym razie oficer. No i po tej akcji komunistyczne władze uznały, że dobra, tak już dłużej być nie może. Działania AKO destabilizują zaplecze, uniemożliwiają skuteczne działanie administracji, a co jeszcze gorsze, akcje partyzantów przyćmiewają radość z pseudo wyzwolenia w wykonaniu sowieckim. Ale to nadal nie wszystko, ponieważ jest też taka teoria, że bezpośrednio zagrożony miał się czuć sam Stalin. Zaraz, co? Miał się czuć zagrożony przez partyzantów z północno-wschodniej Polski? A jak najbardziej. Otóż wąsatego psychocara aż skręcało ze stresu na samą myśl o podróżowaniu samolotem, no ale jakoś się chłop musiał dostać na konferencję poczdamską. I w sumie, jak zwykle, stanęło na podróży pociągiem, ale pociąg ów musiał jechać właśnie przez tereny, na których grasowali zbuntowani polscy żołnierze. I Stalin, nie chcąc ryzykować, według tej teorii, miał zlecić szybkie, skuteczne pozbycie się tamtejszej polskiej partyzantki. Czy tak faktycznie było? Nie mamy na to jasnych dowodów, ale już te wcześniej wymienione czynniki w zupełności wystarczyły do tego, żeby w Moskwie podjęto decyzję, że należy ten region wyczyścić z wrogów ludu. Zaczęły się przygotowania do obławy augustowskiej. Nie trwało to jakoś przesadnie długo, bo Sowieci mieli już i doświadczenie, i specjalne jednostki. Zaczęło się w zasadzie natychmiast po zakończeniu walk z Niemcami w Prusach Wschodnich. Propaganda nazywała partyzantów niemieckimi niedobitkami i bandytami, a w region już ściągało wojsko. Zarówno w mundurach NKWD, jak i Armii Czerwonej, i tak jak już wspomnieliśmy, to były jednostki wyspecjalizowane właśnie w walkach z partyzantką. Od 30 do nawet 40 tysięcy żołnierzy, którzy mogli liczyć na wsparcie artylerii, na lotnictwo rozpoznawcze, wszystko po to, żeby zgnieść opór silnym, szybkim uderzeniem. Ale. Bo czy to nie tak, że również nie jeden Polak, działając ramię w ramię z kacapami, odegrał w obławie augustowskiej haniebną rolę? Jak najbardziej, przy czym nie mylmy haniebnej z ważną. I to nie jest żadne wybielanie, nie zrozumcie nas źle. Pewnie wielu z tych Polaków, gdyby tylko otrzymało szansę, żeby się zaangażować bardziej, to by ją chętnie wykorzystało, ale Moskwa absolutnie odrzucała możliwość pozwalania Polakom, nawet tym swoim, na jakieś swobodniejsze działania. Pełną kontrolę nad akcją mieli mieć Sowieci, Polacy mieli tylko pomagać, bo im nie ufano. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu naszych rodaków zachowało się absolutnie żałośnie, zaczynając od tymczasowego rządu jedności narodowej w Warszawie, który wyraził zgodę na wkroczenie radzieckich wojsk w głąb, jakby nie było, przecież formalnie niezależnej Polski. Oczywiście wiadomo, jak te relacje wyglądały w praktyce, no ale zgodę wydano, a później do akcji weszli kolejni posłuszni kamraci. Do sojuszniczej pomocy w oczyszczaniu terenu wysłano 100 kilkudziesięciu żołnierzy pod dowództwem porucznika Maksymiliana Schnepfa. Początkowo ich rola polegała na zabezpieczeniu dróg i organizowaniu posterunków kontrolnych, ale z czasem zaczęli również przeczesywać wraz z Sowietami wsie na północy powiatu suwalskiego. W pomoc zaangażowały się również służby, konkretnie urzędy bezpieczeństwa w Augustowie i Suwałkach. Służyły między innymi informacjami, szczególnie szef urzędu w Augustowie okazał się żenująco pomocny. Aleksander Kuczyński, to zawsze warto z nazwiska wymienić, już przed obławą miał przygotowane listy imienne okolicznych członków Armii Krajowej. Najpierw je dokładnie sporządził na podstawie zebranych donosów, później grzecznie przetłumaczył na rosyjski, żeby wreszcie pokornie wręczyć je radzieckiemu dowództwu. Prymus pierdolony. Inni funkcjonariusze również pomagali, chodzili z Sowietami jako przewodnicy i tłumacze, często z własnej inicjatywy sugerowali, że pod tamten adres warto się udać, żeby zaaresztować jakąś podejrzaną osobę. Czy partyzanci czający się w lasach na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim kompletnie nie spodziewali się obławy? Nie no, bez przesady, już w czerwcu zwiadowcy AKO ostrzegali, że w okolicy jest naprawdę od groma piechoty plus wsparcie artyleryjskie i ta artyleria, żeby nie było wątpliwości, wycelowana jest w las. 4 lipca 1945 otwarcie mówiono już o obławie, używano tego określenia, no i dowódcy różnie reagowali. Podporucznik Wawiórko wraz ze swoim kilkudziesięcioosobowym oddziałem na czas opuścił zagrożony teren. Z kolei sierżant Sobolewski dał żołnierzom wolną rękę, po prostu rozwiązał oddział. No i część z tych żołnierzy dołączyła do innych grup. Niestety samego dowódcę złapali i zabili Sowieci. Z kolei Grom, czyli sierżant Władysław Stefanowski, dowodzący najliczniejszą ekipą w Puszczy Augustowskiej, uznał, że zostaną na miejscu i przeczekają obławę. Bez sensu? Naprawdę ciężko to z naszej perspektywy oceniać. Liczył na zaangażowanie, zawziętość swoich żołnierzy, na świetne rozpoznanie terenu, no i być może jeszcze na to, że atak wcale nie będzie tak druzgocący, jak niektórzy się spodziewali. No i z tym ostatnim, jeśli tak faktycznie było, to przeliczył się strasznie. Już w pierwszych dniach lipca Sowieci wzięli w kocioł Puszczę Augustowską, a 12 lipca zaczęła się właściwa akcja. Kiedy NKWD i Armia Czerwona upewniły się, że rejon działania partyzantów jest odcięty od świata, otoczony, to zaczęli w jednym momencie z wielu miejsc naraz wchodzić w ten teren. Szli tyralierami, przeczesywali kilometr po kilometrze i jak napotkali na opór, to natychmiast wzywali wsparcie i walili do partyzantów do skutku. Do największego starcia doszło właśnie pierwszego dnia właściwej obławy w okolicach jeziora Brożane. Zaczęło się od wymiany ognia z Sowietami, ale błyskawicznie na naszych rzuciło się kolosalne czerwone wsparcie. Partyzantów było około 170, ale nie mieli żadnych szans. Oczywiście walczyli dzielnie, próbowali kilka razy uciec z kotła, w który zostali wzięci przez przeciwnika, ale na próżno. Nie mamy żadnych, niestety, takich wiecie, dokładnych danych, jeżeli chodzi o straty, ale na pewno Roma i jeszcze kilkudziesięciu partyzantów wzięto żywcem. Mniej więcej 30 udało się uciec, ale oni już nie kontynuowali potem walk. Do końca obławy ukrywali się gdzieś w lasach. Pozostali zginęli. Największy oddział został rozbity w drzazgi przy minimalnych stratach przeciwnika. Po rozbiciu głównych sił AKO obława przyjęła charakter typowo gestapowski. Żołnierze i funkcjonariusze masowo wyłapywali okoliczną ludność. Oczywiście jak kogoś złapano w lesie, to go zawijano, ale nie tylko. Chodzono po wsiach, po miasteczkach, zawijano z dróg w powiecie augustowskim, suwalskim, częściowo też sokulskim. Działano w dzień i w nocy i brzmi to wszystko jak doskonała organizacja, ale może aż tak to się z oceną nie zapędzajmy. Bo może i początek obławy, to metodyczne zaciskanie pętli zostało niestety przeprowadzone podręcznikowo, tak te późniejsze czynności miały już ten radziecki vibe, czyli innymi słowy nie obyło się bez popeliny i chaosu. Jak już wiecie, funkcjonariusze miewali imienne listy osób do aresztowania, ale praktyka często wyglądała inaczej. I tak jak na przykład nie zastano poszukiwanej osoby w domu, to zawijano jakiegoś innego domownika, żeby się stan pojmanych w tabelce zgadzał. A to nie wszystko. Bo mimo złamania oporu, wielu Sowietów dalej bało się wchodzić do lasu, więc żeby tego uniknąć, aresztowano po prostu osoby z okolicy i nie miało znaczenia, czy mamy jakieś podejrzenia, że ta osoba aktywnie działa w antykomunistycznym podziemiu. Nie, to mógł być przypadkowy chłop, leśnik, nastolatek, wszystko jedno. Tak bezpieczniej, a w kwitach się zgadza. Nie zmienia to jednak faktu, że jak do wsi wchodził komunistyczny oddział, no to zaczynał się ZSRR w pigułce. Terror przeplatany kłamliwą propagandą. No strasznie to musiało wyglądać. Żołnierze wywlekający ludzi z domu bez żadnego tłumaczenia, a do tego zapewnienia ubeków, że spokojnie, to tylko taka rutyna, weźcie rzeczy tam na 2 dni, a potem już na pewno wrócicie do domu. Oczywiście te teksty miały taki sam cel jak sztuczne prysznice w komorach gazowych i cała ta higieniczna otoczka przed wprowadzeniem tam ludzi. W ten sposób minimalizowano ryzyko desperackiego oporu terroryzowanych ludzi. To znaczy, dobra, bo zaraz się ktoś czepi. Faktycznie część osób spośród aresztowanych, liczba tych wszystkich aresztowanych mogła sięgnąć nawet 7 tysięcy, faktycznie po paru dniach, a nawet niektórzy po paru godzinach wróciła do domu, kiedy ta fuszerka z aresztowaniem ludzi dla statystyk zaczęła wychodzić na jaw. Więc wypuszczano osoby, które najprawdopodobniej nic nie miały wspólnego z czynną walką partyzancką. Kobiety, dzieci, starców, czasem również mężczyzn w sile wieku, jeżeli lokalny ubek zapewnił, że nie, no dobra, ten akurat jest spoko. Jednak duża część aresztowanych została w sowieckich łapach i ich los miał być straszny. Początkowo była jednak nadzieja, chociaż oczywiście nie ma nic fajnego w trafieniu do radzieckiego obozu filtracyjnego, które na szybko organizowano w stodołach, lokalnych budynkach publicznych, w jednym miejscu to nawet na cmentarzu, ale władze pozwalały rodzinom aresztowanych przekazywać im paczki żywieniowe. Czasem nawet za łapówkę można było porozmawiać z bliską aresztowaną osobą, ale niestety dosyć szybko do akcji wkroczyli funkcjonariusze radzieckiego kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ. Nazwa brzmi złowieszczo nie bez powodu, bo pochodzi od frazy śmierć szpiegom. Przesłuchania były potwornie brutalne, a po ich zakończeniu funkcjonariusze wybrali grupę osób określonych jako szczególnie niebezpieczne. To było niecałe 600 osób, głównie mężczyźni, choć warto podkreślić, że nie tylko. Z tymi osobami natychmiast odcięto jakikolwiek kontakt. Od tego momentu rodziny tych aresztowanych osób nie miały bladego pojęcia, co się z nimi dzieje i co się z nimi stanie, natomiast doskonale wiedziała to radziecka machina terroru. Los aresztowanych przypieczętował w swojej depeszy Abakumow, szef kontrwywiadu. To była depesza z 21 lipca do samego Ławrentija Berii. A co w niej było dokładnie? Raport z operacji w Puszczy Augustowskiej i bezpośrednia sugestia, żeby natychmiast wyeliminować 592 osoby uznane za bandytów. Ale to absolutnie nie koniec, ponieważ Abakumow stwierdza też, że poza tą grupą dobrze by też było w areszcie zostawić jeszcze 828 osób, żeby je dokładniej sprawdzić, przyjrzeć się im i potem się o ich losie zdecyduje. Zatem te 592 osoby to jest absolutne minimum, jeżeli chodzi o ofiary obławy augustowskiej, a jak jeszcze do tego dodamy, że akcja miała też miejsce na terenach Litwy i Białorusi, to liczba ofiar może sięgnąć nawet 4000, ale tu już się zapędzamy w dosyć luźne szacunki, więc wróćmy do faktów. Co na to wszystko towarzysz Beria? Albo odpowiedzi nie było, albo się nie zachowała. Jednak jeżeli ktoś z krwawego kierownictwa miałby coś przeciwko, to prawdopodobnie ślady tej interwencji by się zachowały. Najprawdopodobniej zachowałby się też jakiś ślad, jeśli chodzi o dalsze losy aresztowanych, jeżeli zostaliby przy życiu. Tymczasem nic takiego się nie wydarzyło. Żadna z aresztowanych osób nie wróciła już do domu, w tym te osoby przeznaczone do dalszego sprawdzenia. Jak to się ma w liczbach? Jeżeli brak sprzeciwu szefostwa uznamy za równoznaczny zgodzie na egzekucję, a tak niemal na bank było, to nam daje co najmniej 1420 ofiar obławy augustowskiej, to znaczy 592 plus 828. Ale to nie wszystko, bo jeszcze dodajmy do tego liczbę ofiar, które trafiły w sowieckie łapy w czasie tej akcji prowadzonej w litewskiej SRR. To jest 514 osób, czyli w sumie już mamy 1934 plus jeszcze ci wszyscy, którzy polegli w walkach. Najpewniej pod koniec lipca specjalne grupy operacyjne NKWD SMIERZ rozstrzelały polskich więźniów albo gdzieś w Puszczy Augustowskiej, albo już za granicą, choć niedaleko, w każdym razie na terenach dzisiejszej Białorusi. Do dziś nie wiemy jednak, fakt, że ci ludzie zostali zabici, jest niemal pewny. Gdyby trafili do łagrów, to choćby po jednej osobie jakiś minimalny ślad by został. Oczywiście zdesperowane, zrozpaczone rodziny próbowały dociekać, co się stało z ich najbliższymi. A jaka była odpowiedź władz? Na formalne zapytanie o los bliskich rodziny Cieślukowskich czy Chełmińskich otrzymały odpowiedź, że poszukiwany został wywieziony do ZSRR i, tu cytat, podlega ewakuacji. Także dawano nadzieję, że żyje, a kto wie, może nawet wróci, ale gdzie jest, to już ciężko stwierdzić. Tymczasem te osoby dzieliły już los zabitych kilka lat wcześniej w Katyniu. Podobnie zresztą jak w przypadku Katynia, nie wolno było w oficjalnym obiegu mówić o tajemniczych zniknięciach spod Augustowa, a jak ktoś za bardzo węszył, to mógł być przekonany, że bezpieka powęszy i przy nim. Pamięć o ofiarach jednak przetrwała ten chory system i po 1989 roku badanie zbrodni augustowskiej stało się możliwe, co jednak nie znaczy, że łatwe. Po pierwsze, dokumenty, które mogłyby rzucić światło na los aresztowanych, znajdowały się w Moskwie, ewentualnie w Mińsku, jeszcze zresztą do tego dzisiaj wrócimy. Po drugie, świadkowie tych wydarzeń albo już nie żyli, albo nie chcieli za bardzo o tym rozmawiać. I po trzecie, szybko okazało się, że ci Polacy, którzy ramię w ramię z Sowietami jako oprawcy uczestniczyli w obławie augustowskiej, nie będą raczej przesadnie pomagać w odkrywaniu prawdy. Przesłuchiwani byli funkcjonariusze, twierdzili, że no kurczę jak na złość, akurat nic nie pamiętają, jeśli chodzi o te wydarzenia. Żadnego z Polaków współpracujących przy obławie augustowskiej nigdy nie skazano. Zaraz, a Aleksander Omilianowicz, zapyta ktoś oblatany w temacie? Nie. To znaczy, okej, to był ubek z Augustowa, ale 4,5 roku więzienia, ten wyrok, który dostał w 2005 roku, to była kara za znęcanie się nad członkami antykomunistycznego podziemia, przy czym w późniejszym okresie, swoją drogą, zmarł podczas odsiadki. Wracając jednak do głównego wątku, to żaden Polak kolaborant nie poniósł kary za obławę augustowską. A teraz jeszcze na chwilę wróćmy do tych papierów na wschodzie. W połowie lat 90. podczas postsowieckiego okienka nadziei w Rosji pojawiła się szansa na przełom. Po wielu apelach z Polski tamtejsza prokuratura wojskowa przekazała Polsce informacje, szczątkową, ale jednak. To było potwierdzenie aresztowania przez SMIERZ grupy 592 polskich obywateli. Niewiele, ale można zakładać, że dokumentów znalazłoby się więcej, co jednak nie ma żadnego znaczenia wobec tragikomedii, jaka rozegrała się niedługo później. Rosja najpierw zamknęła swoje archiwa dla ciekawskich, a potem zaprzeczyła ustaleniom, które sama podała. W 2012 roku już tak super oficjalnie tamtejsza prokuratura stwierdziła, że dobra, może coś tam kiedyś mówiliśmy, ale teraz temu zaprzeczamy. A poza tym nawet jak były jakieś aresztowania, to przecież mogły być takie bardziej internowania, a nie od razu egzekucje. Ale to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, bo my przecież zaprzeczamy, że wiemy cokolwiek na ten temat i od bierdolta się, od nas, od naszych Sowietów i od nas. Obławie augustowskiej daleko do Katynia, jeżeli chodzi o skalę zbrodni, ale absolutnie nie znaczy to, że możemy o niej zapomnieć. Nie tylko o ofiarach, ale również o sprawcach, w tym o naszych rodakach, którzy mieli krew na rękach. Część z nich wręcz z radością wykorzystała szansę i wskoczyła do tego samego historycznego rynsztoka, co Dzierżyński, Radkiewicz, Kryże i inni, o których trzeba przypominać. Bo patriotyzm to nie tylko narodowy samozachwyt, ale też wyciąganie wniosków ze wstydliwych epizodów. I warto o tym pamiętać.